Rozdział szósty. Zastępca prokuratora królewskiego. Tegoż dnia, o tej samej porze, na ulicy Grandcours, naprzeciw fontanny Meduz, w jednym z owych starych domów o architekturze, jaką upodobała sobie arystokracja francuska, zbudowanych przez Pouqueta, odbywało się również przyjęcie zaręczynowe. Ale w przeciwieństwie do opisanej poprzednio sceny, gdzie uczestniczył gmin, marynarze i żołnierze, zebrała się tutaj śmietanka towarzyska Marsylii. Dawni sądownicy, co za czasów uzurpatora, złożyli urząd, sędziwi oficerowie, którzy zdezerterowali z naszych szeregów, by przejść do armii Kondeusza, młodzieńcy, którzy wymigali się od służby wojskowej dzięki pieniądzom swoich rodzin, co wśród ubogiego chłopstwa kupowały im zastępców, wychowanych w nienawiści do tego człowieka poczytywanego na ogół po 5 latach wygnania za męczennika, a po 15 latach restauracji za Boga. Wszyscy siedzieli przy stole. Toczyła się rozmowa kipiąca od wszelkich namiętności, jakie podówczas nurtowały epokę i okrutnych pasji, które w południowej Francji, gdzie od 500 lat wojny religijne podsycają waśń polityczną, były tym żywsze i tym zacieklejsze. Bonaparte, król wyspy Elby, ongi suweren jednej części świata, panował teraz miłościwie 1000 000 dusz. Choć słyszał niedawno, jak 120 milionów poddanych wołało w rozmaitych językach: niech żyje cesarz. Uchodził wśród tych osób za straconego na zawsze dla Francji i dla tronu. Juryści podkreślali jego błędy polityczne, wojskowi rozprawiali o Moskwie i o Lipsku, kobiety o rozwodzie z Józefiną. Wydawało się tej kompanii złożonej z royalistów, radujących się i triumfujących nie tyle z powodu klęski człowieka, ile z unicestwienia idei, że rozpoczyna nowe życie i że zbudziła się z przykrego snu. Starzec, był to margrabia de Saint-Méran, kawaler orderu świętego Ludwika, podniósł się i zaproponował współbiesiadnikom, by wypili zdrowie Ludwika XVIII. Ów toast, który przypominał zebranym, że dawny wygnaniec z Hartwell jest obecnie królem, co przyniósł Francji pokój, wychylono z wielką paradą. Angielskim zwyczajem kielichy poszły w górę, panie odpięły bukieciki od gorsu i zasłały obrus kwiatami. Poetyczny był ten entuzjazm. Gdyby tu byli, musieliby przyznać, odezwała się margrabina de Saint-Méran, kobieta o surowym spojrzeniu i wąskich wargach, która mimo podeszłego wieku zachowała arystokratyczną i elegancką postawę. Musieliby przyznać nam ci panowie rewolucjoniści, co nas wygnali, a którym my z kolei pozwalamy konspirować spokojnie w naszych starych pałacach, nabytych w czasach terroru za kromkę chleba, że prawdziwe poświęcenie myśmy okazali, związawszy nasze losy z monarchią chylącą się ku ruinie, podczas gdy oni przeciwnie witali wschodzące słońce i bogacili się, kiedy my traciliśmy nasze fortuny. Przyznaliby, że naszym prawdziwym, własnym monarchą był nasz ukochany Ludwik XVIII, a ich władca. Napoleon przeklęty był zawsze li tylko uzurpatorem, prawda, Villefort? Przepraszam najmocniej, pani margrabino. Wybaczy mi, łaskawa pani, ale nie śledziłem toku rozmowy.
Ach, daj pokój tym dzieciom, pani margrabino, rzekł starzec, który zaproponował był toast. Mają się wkrótce pobrać, zrozumiałe, że nie w głowie im teraz polityka.
Przepraszam, mamo, wtrąciła młoda, jasnowłosa osoba o aksamitnym, lśniącym i wilgotnym oku. Oddaję ci pana de Villefort, którego na chwilę zagarnęła dla siebie. Panie prokuratorze, moja matka powiedziała coś do pana.
Chętnie odpowiem pani margrabinie, jeśli raczy zapytać po raz wtóry, bo mnie dosłyszał, rzekł pan Villefort.
Przebaczam ci, Renato.
Ozwała się margrabina i czuły uśmiech, który zadziwiał na tym oschłym licu, rozświetlił jej twarz. Bo serce kobiece, w którym przesądy i konwenanse tak wielkie sieją spustoszenia, ma jeden kątek wesoły i ciepły, przeznaczony od Boga dla macierzyńskich uczuć.
Nie biorę ci tego za złe, Reniu,
Aha, mówiłam, panie prokuratorze, że bonapartystom brakło tych zalet, które myśmy mieli, wiary w słuszność sprawy, entuzjazmu i poświęcenia.
Och, pani margrabino, mają oni jednak pewną cechę, która wszystko zastąpi. Fanatyzm. Napoleon jest Mahometem Zachodu. Dla tych pospolitych, ale nadzwyczaj ambitnych ludzi jest nie tylko prawodawcą i władcą, lecz i uosobieniem równości.
Równości?
Zdumiała się margrabina.
Napoleon wcieleniem równości? A w takim razie cóż pan powiesz o panu de Robespierre? Zdaje się, że niesłusznie pozbawiasz go pierwszeństwa, aby obdarzyć nim Korsykanina, który, jak się zdaje, i bez tego przywłaszczył sobie sporo.
Nie, łaskawa pani, odpowiedział de Villefort. Zostawiam każdego z nich na właściwym piedestale. Robespiera na szafocie wzniesionym na placu Ludwika XV, Napoleona na kolumnie na placu Vendôme. Pierwszy stworzył równość, która pomniejsza, drugi równość, która wywyższa. Jeden ściągnął królów do stóp gilotyny, drugi wyniósł lud aż na tron. Nie znaczy to bynajmniej, dorzucił Villefort śmiejąc się, iżby obaj nie byli bezcennymi rewolucjonistami i żeby 9 Termidora oraz 4 kwietnia 1814 roku nie były dniami pomyślnymi dla Francji, godnymi, by wierni zwolennicy porządku i monarchii obchodzili rocznice owych dni jednakowo uroczyście. Ale znajdziemy też tutaj wyjaśnienie, dlaczego Napoleon, który upadł, aby jak mniemam więcej się nie podnieść, ma jednak swoich fanatycznych zwolenników. Cóż robić, pani margrabino? Cromwell, choć nie dorósł Napoleonowi do pasa, miał także swoich stronników.
Czy wiesz, mój panie, że twoje słowa trącą o mile rewolucją? Wybaczam to jednak panu. Syn żyrondysty nie może całkiem wyzbyć się familijnych przywar.
Silny rumieniec przemknął po twarzy Villeforta.
To prawda, łaskawa pani, że mój ojciec był żyrondystą. Ale mój ojciec nie głosował za śmiercią króla. Mój ojciec był skazany na wygnanie za tego samego terroru, kiedy proskrybowano i panią. I o mało nie złożył głowy na tym samym szafocie, gdzie pani ojciec swoją postradał.
Tak, odparła margrabina, a to tragiczne wspomnienie nie naruszyło kamiennego spokoju jej lica.
Tylko, że odmienne zgoła poglądy polityczne zawiodły ich obu na szafot, czego najlepszym dowodem jest fakt, że cała moja rodzina dochowała wierności wygnanym książętom, podczas gdy pański ojciec sprzymierzył się z nowym rządem. Obywatel Noirtier był żyrondystą, a hrabia Noirtier został senatorem. Mamo, mamo, wtrąciła Renata, toż postanowiliśmy nie wracać więcej do tych okropnych wspomnień.
Łaskawa pani, rzekł Villefort,
za przykładem panny Renaty pokornie proszę, aby przeszłość moją puszczono w niepamięć. Po cóż obwiniać się o to, wobec czego i wszechmogący Bóg jest bezsilny? Bóg może odmienić przyszłość, ale przeszłości nie zdoła zmienić. Cóż więc nam, zwykłym śmiertelnikom, pozostaje? Możemy się wyprzeć przeszłości, albo przynajmniej rzucić na nią zasłonę. A co do mnie, to nie tylko wyrzekł się poglądów ojca, lecz jego nazwiska. Mój ojciec był. Może jest i nadal bonapartystą i nazywa się Noirtier. Ja zaś jestem royalistą i nazywam się Villefort. Pozwól, że pani zamrzeć resztce soków rewolucyjnych w tym starym pniu i racz obrócić spojrzenie tylko na odrośl, która odchyla się od pnia, nie mogąc, powiem nawet, nie chcąc się odeń całkowicie oderwać.
Brawo, Villefort, rzekł margrabia, brawo, doskonała odpowiedź. Ja także prosiłem zawsze moją żonę, by zapomniała o przeszłości, czego zresztą nigdy nie udało mi się od niej uzyskać. Panu, mam nadzieję, lepiej się powiecie.
Doskonale, odparła margrabina. Zapomnijmy o przeszłości. Niczego więcej nie pragnę. To już postanowione. Lecz niechże na przyszłość pan de Villefort okaże się człowiekiem nieugiętym. Nie zapomnij pan, żeśmy za ciebie ręczyli wobec jego królewskiej mości, a miłościwy pan raczył za naszą instancją zapomnieć. Tu wyciągnęła rękę do Villeforta. Tak jak ja zapomnę, wysłuchawszy twojej prośby. Tylko jeśli by wpadł ci w ręce jaki konspirator, pamiętaj, że nie jedno baczne spojrzenie cię śledzi. Pochodzisz bowiem z rodziny, która być może utrzymuje jakieś relacje ze spiskowcami.
Niestety, czcigodna pani, rzekł Villefort, mój urząd, a zwłaszcza czasy, w których żyjemy, nakazują mi surowość. Będę surowy. Nieraz już oskarżałem w procesach politycznych, a to chyba wystarczający dowód mojej lojalności. Nieszczęściem nie wszystko się jeszcze skończyło.
Sądzisz pan?
Zdziwiła się margrabina. Obawiam się, Napoleon ma zelby jeden krok do Francji. Jego obecność, niemal dostrzegalna z naszych wybrzeży, podtrzymuje ducha bonapartystów. Kręci się po Marsylii wielu emerytowanych oficerów, którzy za lada pretekstem co dnia szukają zwady z royalistami. W tym tkwi przyczyna pojedynków między ludźmi wyższych sfer. Tu mają źródło morderstwa popełniane przez gmin.
Słusznie!
Powiedział hrabia de Salvi, stary przyjaciel pana de Saint-Merin, szambelan hrabiego d'Artois.
Słyszałeś pan chyba, że święte przymierze ma go przetransportować.
Tak, mówiono o tym w Paryżu, tuż przed naszym wyjazdem,
rzekł pan de Saint-Merin.
A gdzież go wyprawiają?
Na świętą Helenę.
Na świętą Helenę? A cóż to takiego?
Spytała margrabina.
Wyspa oddalona od nas o 2000 mil, a leżąca na półkuli południowej, objaśnił hrabia.
Chwała Bogu, to wielkie szaleństwo, jak słusznie utrzymuje Villefort, osadzić człowieka tej miary między Korsyką, gdzie się urodził, i Neapolem, gdzie do dzisiaj panuje jego szwagier, a wreszcie w bliskości Włoch, co miały się stać królestwem jego syna.
Nieszczęściem istnieje traktat z 1814 roku i niepodobna tknąć Napoleona, nie uchybiając owemu traktatowi.
No to mu się uchybi,
rzekł pan Salvi. Czy Napoleon miał jakieś skrupuły, kiedy kazał rozstrzelać nieszczęsnego księcia Dengien?
O tak, wtrąciła pani margrabina. To już postanowione, że święte przymierze uwolni Europę od Napoleona, a Villefort Marsylię od jego zwolenników. Król panuje albo nie. Jeśli panuje, jego rządy muszą być mocne. A urzędnicy nieugięci to jedyny sposób przeciwstawienia się złu.
Niestety, pani margrabino, odparł uśmiechając się de Villefort. Zastępca prokuratora królewskiego przybywa zawsze, gdy zło już się stało.
Musi je więc naprawić.
Mógłbym odpowiedzieć pani margrabinie, że zła najczęściej nie da się naprawić. Możemy je tylko pomścić.
A, panie prokuratorze,
odezwała się młoda i ładna panna, córka hrabiego de Salvi, przyjaciółka panny de Saint-Merin.
Zrób nam pan przyjemność i zaproś nas koniecznie, póki jesteśmy w Marsylii, na jakiś piękny proces. Nie byłam jeszcze nigdy w trybunale, a to podobno bardzo ciekawe.
Istotnie bardzo ciekawe, zgodził się substytut. Bowiem zamiast tragedii zmyślonych rozgrywają się tam dramaty prawdziwe. Zamiast boleści odegranej znajdziesz tam pani rozpacz rzeczywistą. Gdy kurtyna zapadnie, człowiek, którego widzieliśmy na tej scenie, zamiast wrócić do siebie i zjadłszy kolację w gronie rodzinnym, położyć się spokojnie spać, aby od jutra zacząć grę od nowa, człowiek ów idzie do więzienia, gdzie kat czeka na niego. Widzisz pani, że dla osób nerwowych lub osób, które szukają mocnych wrażeń, żaden spektakl nie może temu dorównać. Zapewniam panią, że jeśli okazja się nadarzy, weźmiesz w nim udział.
Pan prokurator przyprawia nas o drżenie, a sam się zaśmiewa,
powiedziała Renata, nagle pobladłszy.
Cóż robić, to pojedynek. Kilka razy domagałem się już kary śmierci dla przestępców politycznych albo innych zbrodniarzy. Ha, cóż, kto wie, ile sztyletów ostrzą o tej porze w ciemnościach, a ile z nich wymierzono już we mnie.
Ach, mój Boże, westchnęła Renata, zasępiając się coraz bardziej. Mówisz pan poważnie?
Najpoważniej w świecie, ciągnął z uśmiechem młody sądownik.